Witam Państwa, jest poniedziałek 3 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o jednej ofierze śmiertelnej COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 10 osób, w sobotę 5. W sumie w Polsce zmarły już 1732 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia przez ostatnie dni informowało o rekordowych liczbach nowych potwierdzonych zakażeń. W piątek było ich 657, w sobotę 658, w niedzielę 548. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 575 nowych zakażeniach. Zakażenie wykryto m.in. u Jana Filipa Libickiego, senatora PSL. Senatorowie i pracownicy Kancelarii Senatu, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z senatorem, są badani. W Zielonej Górze zakażona okazała się pracownica żłobka. Placówka została zamknięta. Wszyscy pracownicy są objęci kwarantanną. Zakażonych jest 3 reprezentantów Polski w hokeju. Koronawirusa wykryto u nich po zgrupowaniu reprezentacji. W Ostrowie Wielkopolskim z powodu zakażeń koronawirusem zamknięto już 3 oddziały miejscowego szpitala. W województwie świętokrzyskim zdiagnozowano 3 osoby, które zakaziły się na weselu, które odbyło się 18 lipca we Wrocie Ryżu. 100 osób jest na kwarantannie. Główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas zapowiedział, że regulacje dotyczące wesel mogą się zmienić. W programie Many to się liczy powiedział: pracujemy teraz nad pewnymi rekomendacjami. Wydawało nam się, że będzie bezpiecznie, jednak sytuacja doprowadziła do tego, że wesela są zbyt duże, są prawdziwym rozsadnikiem. Będziemy apelować, aby wesela trwały krócej, były mniejsze i będziemy kontrolować. Zmiany pojawią się bardzo szybko, w ciągu kilku najbliższych dni. Jest też propozycja rejestru wesel. Byłoby tam miejsce, liczba zaproszonych gości. Gdyby pojawił się wirus, wówczas działania epidemiologiczne byłyby szybsze i skuteczniejsze. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 693 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 467 zakażonych osób, w sobotę 1123. W sumie w USA z powodu COVID-19 zmarło 158 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 514 osób, w sobotę 1048. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 94 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarły wczoraj 784 zakażone osoby, w sobotę 688. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 47 tysięcy osób. Koronawirusa stwierdzono w ostatnich dniach u indyjskiego ministra spraw zagranicznych Amita Shaha, a także u żony prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. W związku ze znaczącym wzrostem wykrytych zakażeń australijski stan Wiktoria ogłosił w niedzielę stan klęski żywiołowej. W Melbourne wprowadzona zostanie godzina policyjna, zostaną także zamknięte lokale usługowe. W Szwajcarii badania Urzędu Zdrowia Publicznego wykazały, że do większości zakażeń dochodzi w klubach, barach i restauracjach. Telewizja BBC podała, że islamistyczny Iran ukrywał prawdziwą liczbę ofiar epidemii. Oficjalnie władze Iranu zgłosiły, że do 20 lipca na COVID-19 zmarło 14 400 osób. Według źródeł brytyjskiego nadawcy w tym czasie liczba ofiar w Iranie wynosiła już 42 000. Stany Zjednoczone blokują TikToka. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił w piątek, że podejmie oficjalne kroki, by zakazać użytkowania TikToka i kilku innych chińskich aplikacji przez amerykańskich użytkowników. Zapowiedzi te potwierdził amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który w niedzielę zapowiedział, że odpowiednie działania zostaną przez prezydenta Trumpa podjęte już w najbliższych dniach. Mike Pompeo dodał, że powodem decyzji o zablokowaniu TikToka jest zagrożenie, jakie aplikacja stwarza dla bezpieczeństwa narodowego USA i prywatności Amerykanów. Na zagrożenia związane z TikTokiem uwagę zwrócił też konkurent Donalda Trumpa o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Reprezentant Partii Demokratycznej zwrócił się do osób współpracujących z nim w kampanii prezydenckiej o usunięcie aplikacji zarówno ze służbowych, jak i prywatnych telefonów. Po zapowiedziach o zablokowaniu TikToka w USA agencja Reutera podała, że firma Microsoft przejmie od chińskiej firmy ByteDance wszelkie operacje TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych. Microsoft nie skomentował tych doniesień. 52 członków Kościoła Boga Wszechmogącego, jednej z najbardziej prześladowanych w Chinach wspólnot religijnych, trafiło do więzienia. za praktykowanie swojej wiary. Kościół Boga Wszechmogącego to wspólnota religijna mająca swoich członków w całych Chinach i za granicą. Wyroki usłyszały osoby z kilku prowincji. Jeden z członków wspólnoty usłyszał wyrok 15 lat więzienia za to, że w domu posiadał ulotki i filmy dotyczące działalności kościoła. Oficjalnym zarzutem stawianym kobiecie było osłabianie organów ścigania, a także podważanie egzekwowania prawa państwowego lub przepisów administracyjnych. Większość skazanych usłyszało wyroki na podstawie artykułu 300 chińskiego kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że członkowie grup religijnych zidentyfikowanych przez komunistyczne władze jako złe kulty mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności za regularny udział w czynnościach religijnych, takich jak nabożeństwa, głoszenie Ewangelii czy rozpowszechnianie książek religijnych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kochana Beatko, tydzień temu wysłałem list. Nie mam żadnej wiadomości od Ciebie. U nas w mieszkaniu przybyło 6 osób. Wszyscy znajomi zatrzymali się na jakiś czas. Warunki ich do tego zmusiły.
Kochana ciociu, ja z mamusią jako tako żyjemy. O tatusiu nie mamy informacji. Jak wyszedł, to już nie wrócił przed powstaniem.
Kochani, mieszkanie zburzone. Mama zabita pod gruzami. Na razie wydobyć nie można. Reszta domu spalona.
Chciałam dowiedzieć się, czy nie ma mego brata Atka w Warszawie, ponieważ nie mam żadnej wiadomości o nim.
Mieszkanie i sklep spalone. Ale to nic, byleśmy żyli.
Kochany, cały czas się martwimy o ciebie od ostatniego listu. Matka cały czas płacze. Boi się. Jej brat Tolek niedawno zginął.
Najdroższe dzieci. Gdzie jesteście? Tak nas los odgrodził niespodzianie. Przeżywa się okropne chwile. Da Bóg, że się zobaczymy.
Drogi Kamilku, dostałam się do niewoli w Warszawie. Teraz jesteśmy ładowani na pociągi w Ożarowie. Ściskam cię mocno. Pozdrów swoją matkę.
Kochana Alu, musimy się wyprowadzić. Nie mam pojęcia dokąd. Jestem w sytuacji bardzo trudnej. Jak tylko osiądziemy gdzieś na dłużej, natychmiast do ciebie napiszę. Może dobry Bóg pozwoli nam wkrótce zobaczyć się.
W środę, 16 sierpnia, zginęła jedna z naszych. Moja imienniczka.
Kochany synku, jesteśmy na kredytowej w suterenach. Jesteśmy cali i zdrowi.
Wczoraj przynieśli młodego chłopca. Na pierwszy rzut oka nie było widać żadnej rany. Koledzy śmiali się, że symulant. Dopiero po dokładnym obejrzeniu znalazłam ranę w skroni. Wlot po kuli.
Barykada była jeszcze częściowo rozbita. Łzy płynęły mu po twarzy. On już umierał.
My byliśmy naprawdę zwykłymi ludźmi. Uczniami, studentami, matkami, ojcami, dziećmi. I bardzo, bardzo chcieliśmy żyć. Ale silniejsze od tego było pragnienie wolności. I taka głęboko w sercu miłość do naszej Warszawy i do naszej ojczyzny. Ale mimo wszystko, nam nie udało się odzyskać wolnej Polski. Niech wam się uda. Odzyskujcie ją codziennie. I nie myślcie, że raz odzyskanej wolności nie można stracić. I od czasu do czasu pomyślcie też o nas. Pamiętajcie, nie tylko 1 sierpnia.
1 sierpnia w Warszawie odbył się marsz ku pamięci powstańców warszawskich. Niestety tę inicjatywę zakłócili prowokatorzy ze środowiska lewicy, a także LGBT. A z drugiej strony prowokatorzy, którzy uczestniczyli w Marszu Powstania Warszawskiego. Aktywista LGBT wyszedł na balkon na trasie marszu i na tle tęczowej flagi wykonywał stronę upamiętniających powstanie niedwuznaczne ruchy. Na miejscu była Russia Today, Raptly to jej oddział. Jest to telewizja propagandowa założona i finansowana przez rosyjski rząd. Wykorzystała spalenie flagi LGBT na marszu przez prowokatorów do nagonki na polskich patriotów. Więcej o tym za chwilę w programie Idź Pod Prąd. Na żywo Eunika Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa. Poniedziałek.
To tak, poniedziałek, nic nie powiem więcej. 3 sierpnia jesteśmy 2 dni po rocznicy Powstania Warszawskiego. Przed programem pokazaliśmy, jak my upamiętniliśmy rocznicę, 76. rocznicę wybuchu Powstania. To był materiał Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Możecie go podać dalej na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, a także na naszym kanale na YouTube. Polecamy też zaobserwować Fundację Twój Ruch w mediach społecznościowych. Można również ją wesprzeć 1% podatku. Ale wracając do tego...
Dodam, że nazwa tej fundacji nie ma nic wspólnego z lewacką jaczejką, która później taką nazwę przyjęła. No to tak samo jak na przykład po włamaniu mój telewizor nie ma nic wspólnego ze złodziejem, który wyniósł ten telewizor.
Pytanie o Marsz Powstania Warszawskiego. Wydawałoby się piękna inicjatywa. Rzeczywiście udział w niej wzięli rekonstruktorzy, młodzież, rodziny. Naprawdę czuć było tam taką chęć upamiętnienia powstańców warszawskich. Zwykle... Ale z drugiej strony były też tam transparenty przeciwko LGBT. I do ciebie pytanie, dlaczego zarówno uczestnicy tego marszu, jak i środowiska lewicowe czy LGBT wciągają powstańców warszawskich i rocznicę upamiętnienia powstania w ich spór polityczny, ideologiczny wokół LGBT? Jakie to ma w ogóle powiązanie, jakie to ma znaczenie?
Zanim przejdziemy do tej brudnej rozgrywki, to chciałem właśnie podkreślić, że to jest wspaniała rocznica. To znaczy, nie chcę wchodzić, bo już wielokrotnie to robiliśmy i możecie poznać nasze poglądy, jeśli chodzi o wybuch, celowość powstania i tak dalej, ale że to była największa bitwa stoczona przez wojska konspiracyjne w dziejach świata, chyba tak można powiedzieć, że jest to etos, do którego cały czas, zarówno po wojnie, w tych najgorszych momentach rosyjskiej okupacji, odwoływali się polscy bohaterowie, polscy patrioci, jak później młodzież już z mojego pokolenia i z następnych, z twojego i tak dalej, odwoływała się do właśnie tej legendy, która jest prawdą bohaterstwa Polaków, także bardzo młodych. I to święto rzeczywiście było przeżywane w duchu jedności. To od paru lat robi się z niego jakiś jarmark ideologiczny.
Szczególnie rzeczywiście potwierdzam to, i lewica, i prawica, no wszyscy w Polsce czcili pamięć powstańców warszawskich razem. Tu nie było podziału na jakieś frakcje polityczne. W ogóle nie było mowy o LGBT w tym dniu, bo to przecież nie ma żadnego związku. No właśnie do ciebie pytanie, czy jest jakiś jednak związek między tą ideologią, która zawładnęła, można powiedzieć, no, ten spór wokół tej ideologii zawładnął tym dniem.
Każdy, kto do rocznicy, do pamięci o tej wielkiej ofierze polskiej krwi wrzuca tego rodzaju spory, czy tego rodzaju, to nawet spory to nie jest dobre określenie, prowokacje polityczne.
Dokładnie, prowokacje, to słowo jest najbardziej odpowiednie.
Prowokacje ideologiczne nie ma nic wspólnego z polskością. Niezależnie, czy robił to ze strony lewej, czy prawej. Kropka.
A dlaczego mówisz o prowokacji? Dlaczego widzisz na tych wideo, które można zobaczyć w internecie, tutaj zaraz przejdziemy do jednego z autorów tego materiału, czyli Russia Today, czym jest ta telewizja i dlaczego w tak niesamowity dzień dla Polski wykorzystuje tych prowokatorów do opluwania naszego narodu. Jakbyś powiedział, czemu to słowo prowokacja ciśnie ci się na usta?
Jeśli jest Rosja, to jest prowokacja. Rosja jest, można powiedzieć, stolicą kłamstwa dzisiaj. I to już tak mniej więcej od 100 lat, ale i wcześniej też ma na, że tak powiem, swoim koncie wiele operacji dezinformacyjnych. Szczególnie od czasu, kiedy Rosja przyjęła pod swoje skrzydła jezuitów. To rzeczywiście polityka rosyjska coraz bardziej, już w czasie caratu, stawała się zakłamana, pełna różnych prowokacji, pełna szczucia, bo przecież przeróżne pogromy Żydów i tak dalej to już za cara robiono, szczucia różnych grup na siebie i rozgrywania za pomocą zasady dziel i rządź, a już przyjście bolszewików, czyli komunizmu, doprowadziło tę, można powiedzieć, tendencję do zenitu, do szczytu. I dzisiaj mamy z nią do czynienia. Czyli jeśli pojawia się Russia Today, jeśli pojawia się Sputnik i mają już bardzo dobre zdjęcia, mają na miejscu kamerzystów, można tak powiedzieć.
Dokładnie. Raptly to jest oddział Russia Today. Tak jak mówiliśmy, jest to telewizja założona przez ówczesnego rzecznika Władimira Putina i dotowana z budżetu. No jest po prostu narzędziem rosyjskiej propagandy. Tak oficjalnie to można przeczytać w internecie. Oni się nawet z tym nie kryją. No trochę zmieniają nazwy. Tu jest na przykład było Russia Today, później RT, teraz Raptly. Tak, żeby nie do końca można powiązać to z Federacją Rosyjską, nadają w języku angielskim, także też ktoś może pomyśleć, że to jest jakieś brytyjskie medium. To jest ruska propaganda, drodzy państwo.
Zobaczcie, że rzekomo przypadkowe zdarzenie, że tym działaczom lewackim wypada flaga, spada akurat w odpowiednie miejsce, gdzie już jest przygotowane.
Też zostaje wyrwana przez odpowiednich
tak,
ludzi.
Ale tam, bo to kilka takich jakichś tam incydentów i od razu są kamery Russia Today, czy jej satelitów jakichś, nie? No to śmierdzi ruską onucą i prowokacją na wszystkie strony.
Jednocześnie ten prowokator, który rzekomo się uważa za patriotę, mówi do reporterów, róbcie zdjęcia szybko, róbcie zdjęcia szybko i oczywiście obraża środowiska LGBT i pali flagę tęczową. No, trudno mamy nie widzieć tutaj prowokacji.
Mamy tutaj,
jest to
można
kilka
powiedzieć,
osób. Zawsze właśnie w tych takich newralgicznych
takie
momentach,
same osoby,
te same osoby.
Chwileczkę, uspokójmy temat. Widać tutaj, bo zawsze jak jest prowokacja, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie cele mają prowokatorzy. Nie? I tu można je zasadniczo podzielić na dwie grupy. Pierwszy, cel ogólny, czyli kolejna odsłona, kolejna okazja do skłócania Polaków ze sobą nawzajem, do napuszczania różnych grup społecznych i do podgrzewania emocji. Jak ktoś nie wie, jak to robią różne złaki, proszę sobie obejrzeć film Hater, tam dokładnie ta, że tak powiem, ten mechanizm, jak można na dwóch komputerach jednocześnie, ja przeglądałem dzisiejsze komentarze, to jest dokładnie tak jak z filmu Hater, ty K i tam coś, i tylko, że z jednej strony będzie faszystowska, z drugiej jakaś lewacka.
Z jednej strony będzie fala.
To jest z jednej ręki wyszło, drodzy państwo. Ta nagonka z lewej i z prawej strony wychodzi z jednej klawiatury ruskiej, made in USSR i kropka.
Niesamowity film Jana Komasy z tego roku, Sala Samobójców, Hater, czyli druga część Sali Samobójców, Mateusz Płacewicz, scenariusz. Naprawdę, drodzy państwo, dzisiaj ten film to jest kino idealnie pokazujące, jak ten mechanizm i prowokacji, i propagandy, napuszczania Polaków na siebie idealnie pokazuje.
A teraz drugi obszar to jest zbezczeszczenie pamięci o powstaniu warszawskim. Na różne sposoby się to odbywa. Rzeczywiście chyba Hitler i Stalin, organizując, można powiedzieć, warunki do wybuchu powstania. Przypominam, że to Radio Moskwa po polsku wzywało parę dni przed wybuchem powstania do właśnie już takiego, żeby Warszawa wystąpiła zbrojnie przeciwko Niemcom, kiedy już rozkazy do zatrzymania ofensywy sowieckiej były wydane. Wtedy trzeba było podpuścić Polaków. Także później, kiedy to się przerodziło, to miała być rzeź, prawdopodobnie dość krótka i koniec. Powstanie biło się dość długo, to ponad 60 dni, 2 miesiące niezwykle ciężkich zmagań. Oczywiście też w trakcie tego powstania, bo tam już miała być wcześniej kapitulacja, wtedy pozorowano desant, no różne takie rzeczy. Ogólnie chodziło o to, żeby zrównać z ziemią Warszawę, zniszczyć nasze dobro gospodarcze, można powiedzieć, infrastrukturę i wybić jak najwięcej ludzi, szczególnie też cywilnych mieszkańców, stąd ta hekatomba krwi. I potem, kiedy to przerodziło się rzeczywiście w taki etos narodowy, pamięć o powstaniu, to wręcz, można powiedzieć, ludzie identyfikowali się w ten sposób, czy byłeś w powstaniu, czy nie. Nie? Że w ten sposób się, no, że tak powiem, odnajdywali. To nawet w filmie Lalek jest to jeszcze pokłosie właśnie tego, choć już są po przeciwnych stronach barykady, nie? Polskiej i komunistycznej, to jednak gdzieś przecież był ten czas, że byli razem. Nie? Także tego komuniści nie mogli zniszczyć w czasie PRL-u, to w czasie PRL-u bis. Pewien człowiek, który jeździł na spotkania z Putinem, na tak zwany klub wałdajski, który stał się redaktorem największej gazety rzekomo opozycyjnej, której decyzja o jej budowie zapadła przy katolicko-komunistycznym okrągłym stole. W roku 94, czyli w 50. rocznicę wybuchu powstania, wypuścił serię skandalicznych artykułów Michała Cichego. Że chodzi o Gazetę Wyborczą, to chyba już ten rebus wszyscy odgadli. Tezą Gazety Wyborczej wtedy było, że powstańcy to faszyści, a cel powstania to dokończyć to, czego nie udało się dokończyć hitlerowcom, czyli wymordować resztki ukrywających się Żydów w Warszawie. To zrobiła Gazeta Wyborcza w 1994 roku. To prowokatorzy Russia Today robią dzisiaj w roku 2020.
Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, powstanie jest dla Polaków swego rodzaju świętością i rzeczywiście tak jak niektóre czy firmy, czy vlogerzy, którzy zaatakują powstańców warszawskich, oni są naprawdę, no, krytykowani, można powiedzieć, czy odrzucani na ten margines społeczny. Rzeczywiście to przez lata w Polsce ta pamięć była czczona i nie udało się Polaków podzielić przy tym symbolu. Szli razem ku czci Powstania Warszawskiego. Dzisiaj to się rozpęka, ponieważ wchodzi spór wokół ideologii LGBT i tak jak mówiliśmy również podczas kampanii wyborczej, szczególnie w drugiej turze, tutaj, no, nie pod nazwiskiem, ale jedna z gazet dotarła do sztabowców Andrzeja Dudy, który jasno powiedział, że teraz będzie podgrzewanie przez właśnie
To zrobił chyba pan jakiś Żalek, czy Żelek, nie pamiętam, pomóżcie mi, bo nie mogę nigdy
tak,
tego nazwiska.
Tak, to poseł Żalek od Jarosława Gowina, ale ja mówię o takim sztabowcu Andrzeja Dudy, który przyznał, że tak.
Że to było celowe,
że
tak,
będziemy podgrzewać.
Czarnek później się do tego dołączył, sam Duda zaczął gadać te durnoty.
Że będziemy
wtedy
podgrzewać te obyczajowe wątki, czyli tam będziemy krytykować LGBT.
Żeby podgrzać emocje.
Trzaskowski będzie bronił LGBT.
Taka ustawka. To się nazywa ustawka, taki jest rodzaj wrestlingu takiego amerykańskiego, gdzie się tak na niby przewalają. Tam już takie ciosy, że to on już wiecie, tam powinien go pozamiatać trzeba. Nie, on tam zaraz wstaje, hop, siup i tak dalej. No to właśnie robili sztabowcy Dudy i Trzaskowskiego, żeby biednych starych ludzi poruszyć. Ojej, ratujmy Polskę, idźmy na wybory, głosujmy na Dudę. Ja powiedziałem, że zaraz wygra wybory, będzie robił uśmiechy do elektoratu LGBT. Tak się stało. Córka Dudy już na wieczorze wyborczym już tam, że tak powiem, wracała do właściwych nastrojów i tak dalej. Także to jest zabawa dla ludzi, no naprawdę o niskiej rozdzielczości politycznej, o tak powiem.
I tutaj jednocześnie takie prowokacje na Marszu Powstania Warszawskiego, Russia Today, której wideo z tych incydentów ma już kilkaset tysięcy wyświetleń na YouTube. Polska, nacjonaliści spalili flagi LGBT podczas rocznicy Powstania Warszawskiego. Dlaczego Rosji zależy na tym, żeby ten mit powstania tutaj głównie na świecie, tak, bo to jest materiał w języku angielskim, oni nadają na cały świat zburzyć?
Powstanie warszawskie, oprócz tego, że było reakcją na lata upodlenia okupacji, było też wielką manifestacją, że Polacy nie godzą się na okupację rosyjską, na okupację sowiecką, komunistyczną. Dlatego ten etos powstania jest tak znienawidzony przez Sowietów, przez Moskwę. Także próbują zbrukać jak najbardziej. Mówiłem, wyskoczenie z tymi prowokacjami, i tu podkreślam, prowokatorzy byli po obu stronach, nie tam tylko po jednej, po obu stronach. I ani jedni, ani drudzy nie mają nic wspólnego z polskością, ani z żadną uczciwością, tylko z Rosją i z prowokacjami za pieniądze i tyle. Nie? To trzeba jasno powiedzieć. Także Rosja, tak jak zwykle, chce upodlić polską pamięć. I po to była ta zawierucha. Oprócz tego, mówię, to jest układanka w całym tym terrorystycznym działaniu Rosji na całym świecie. Bo w tym samym czasie, tu nasz szef wiadomości Cezary Kłosowicz mi donosił, że w Stanach Zjednoczonych, w Portland, w sobotę, dokładnie takie same prowokacje. Zwolennicy rzekomo tamtej równości rasowej, czyli BLM, palili flagi amerykańskie i, wiecie co? I palili Biblię. Po co? Żeby właśnie jeszcze bardziej podgrzać nastroje. Żeby coś komuś wymknęło się spod kontroli. Przecież jeden cel to jest bezcześcić pamięć i zwiększać podziały, ale drugi cel to jest napuścić strony konfliktu do tego stopnia, żeby rozpoczęła się przemoc i zbrodnia. Wtedy panuje chaos. A wtedy zawsze można liczyć na oswobodzicielską armię radziecką. To jest plan dla całego świata. Xi Jinping z Putinem, czyli dwaj komuniści, próbują podpalić świat. To, co się stało w Warszawie, jest elementem tego wielkiego planu.
Przypomnijmy o innych prowokatorach, którzy wyszli na jaw. Andrzej Hadacz, to był tak zwany radyjko, obrońca krzyża na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Mówił takie słowa, no nawoływał, ja nie będę tutaj cytować, ale nawoływał do zamordowania zarówno Tuska, jak i Komorowskiego.
Kiedy później był po stronie obrońców krzyża.
Tak zwanych obrońców krzyża. Później, 2015 rok, zaatakował Andrzeja Dudę, wówczas kandydata PiS na prezydenta. I o Bronisławie Komorowskim powiedział, że to całkiem przyzwoity, normalny wujek. Później uczestniczył w marszach organizowanych przez KOD. A na portalu niezależna.pl pojawiła się informacja, że Andrzej H. okazał się tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Matka i donosił na swoich kolegów z kopalni. To za komuny, drodzy Państwo. Także widać, że jest połączenie tych tajnych współpracowników SB, prowokatorów z lat komuny i tych dzisiejszych prowokatorów. Nie będziemy pokazywać Państwu twarzy tych prowokatorów z marszu.
Możecie sobie znaleźć na innych portalach,
są,
ale...
Są oczywiście dostępne z marszu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, ale widać ten sam rys, że to jest nawoływanie do zbrodni, tak, obrażanie,
podgrzewanie nastrojów do takiego stopnia, żeby
fizyczne,
ktoś dokonał zbrodni.
Tak,
żeby ktoś...
Pojawia się nóż, jest rozrywanie flagi LGBT, popychanie ludzi.
Tego nie zrobią prowokatorzy. To trzeba jasno powiedzieć. Oni będą tylko nas, was, Polaków, tych, którzy są w jakiś sposób obiektem ich działań propagandowych, będą podżegać, żeby ktoś sięgnął po przemoc, żeby nastąpiła eskalacja przemocy. To jest ich cel. Dlatego bardzo ważne jest, po pierwsze, świadomość. Po pierwsze, świadomość, jakie są cele wroga. Nie? Po drugie, trzeba deeskalować napięcie w ten sposób, żeby pokazywać, że oczywiście strony konfliktu politycznego czy ideologicznego, lewica, prawica, to zawsze będzie. Ale trzeba oddzielić prowokatorów od uczciwych wyznawców danej opcji ideologicznej. Nie? Podejrzewam, że dzisiaj wielu homoseksualistów wstydzi się za to, co zrobili prowokatorzy na Marszu Powstania Warszawskiego.
No rzeczywiście, szczególnie ten jeden aktywista, tak zwany aktywista, ale tak naprawdę no to jakieś obrzydliwe gesty w stronę tego Marszu Powstania Warszawskiego. Też mówiono, że dzieci no, zaczynały płakać, musieli rodzice ich chować, bo rzeczywiście tam i środkowe palce się pojawiły i wyzwiska ze strony tych aktywistów LGBT do Marszu Powstania. Także tutaj była obopólna agresja ze strony LGBT i lewicy, bo tam też flagi partii Razem się pojawiły, a także ze strony tych prowokatorów na marszu. I tak jak mówiłeś, kilku prowokatorów wystarczy, żeby podburzyć tłum i żeby no, sprowokować właśnie również takie incydenty. Oczywiście media już są na miejscu. Sami ci prowokatorzy nawołują, żeby robić zdjęcia i robić wideo. W jakim celu?
No jak to w jakim celu? No żeby jeszcze, to już my mówili, żeby jeszcze bardziej podgrzać nastroje, że wielu ludzi nie będzie patrzyło na cele tej ustawki, tylko da się albo jedni ze strony tej lewicowej powiedzą, zobaczcie, faszyści chcą palić homoseksualistów. Nie? Nie żadni faszyści, tylko paru ruskich pachołków. To trzeba... Ci muszą sobie to uzmysłowić.
Którzy szczerzą zęby do Russia Today obiektywów.
W tym marszu, gdzie wiele setek osób, nawet rodzin z dziećmi, jak powiedziałaś, było, garstka prowokatorów nie może decydować o wymowie całego tego przedsięwzięcia.
Ale decyduje.
Ale ja mówię, jak rozsądni ludzie powinni to czytać. Nie? I tak samo z drugiej strony. Wcale nie każdy zwolennik lewicy, czy tam, nie wiem, nawet nie każdy homoseksualista zgodziłby się, czy w jakikolwiek sposób poparłby działania tych lewackich prowokatorów. Bo zobaczcie, że żyliśmy przez kilkadziesiąt lat, gdzie byli homoseksualiści jacyś przecież ciągle, a nie było takich właśnie haniebnych prowokacji. I Polacy potrafili razem czcić pamięć swoich bohaterów. Czyli widać, że teraz nie zmieniło się coś u jednych czy u drugich, tylko że przyszły siły z zewnątrz, które chcą popchnąć jednych na drugich i dlatego dokonują takich, można powiedzieć, drastycznych scen, żeby rozsierdzić i tych z lewa, czy z homoseksualistów. Oczywiście to jest jakaś tam mniejszość w Polsce oczywiście, ale najwięcej to chodzi o to, żeby wzbudzić sztuczny konflikt, żeby wzbudzić emocje do konfliktu, tak jakby najważniejszą sprawą było teraz LGBT w Polsce.
A nie jest LGBT w Polsce najważniejszą sprawą?
Nie jest największą sprawą. Najważniejszą sprawą, jeśli mówimy z poziomu patriotycznego, to jest przetrwanie Polski w tej chwili. Bo wcale ono nie jest pewne.
Polacy, ale co to jeśli... znaczy przetrwanie Polski?
Polska może bardzo szybko zniknąć z mapy świata znowu. To nie jest coś nadzwyczajnego w naszej historii, przypominam młodszym widzom.
No właśnie, dla tych młodszych widzów kilka słów wyjaśnienia.
I nie wygraliśmy tego powstania jeszcze, żeby było. I Polska zniknęła z mapy świata. Już wcześniej, w 1939, a potem pojawiła się tylko jako praktycznie dominium rosyjskie.
Ale
i do
w
dzisiaj,
tym momencie...
do dzisiaj nie możemy się wyrwać z tych, można powiedzieć, kajdan, jakie Rosja wtedy komunistyczna na nas założyła.
Ale czy Niemcy i Rosja nadal są zagrożeniem dla nas? Przecież Niemcy są w Unii Europejskiej, Rosja też nie atakuje Polski.
No tutaj najlepszym można powiedzieć komentarzem są działania prezydenta Trumpa. No bo jeśli ja powiem, że Rosja i Niemcy są dalej w sojuszu podobnym do sojuszu Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow, no to ktoś tam powie, że przesadzam, że wojna się skończyła i tak dalej. A przecież to Donald Trump przyjeżdża do Europy i publicznie ruga Niemcy za sojusz właśnie z Putinem. To Donald Trump ruga Merkel za to, że płaci za rosyjskie zbrojenia, dając Putinowi pieniądze za gaz i ropę, której Rosja jest głównym dostarczycielem dla Rzeszy, przepraszam, dla Unii Europejskiej. To przecież są słowa najważniejszego światowego polityka, nie moje. Oczywiście ja się z tym zgadzam, ale pokazuję na autorytet zewnętrzny, żebyście zobaczyli, że to nie zabawa. Przecież to Donald Trump powiedział, że Niemcy próbują nas zrobić w konia, czyli oszukują nas. Nie pozwolimy dłużej robić z siebie idioty. To są, ja parafrazuję jakieś tam inne określenia, ale tak Trump mówi. Dlatego zmniejszam o 1/3 korpus ekspedycyjny w Rzeszy Niemieckiej. Znaczy na gruzach Rzeszy Niemieckiej, bo teraz jest pod okupacją. Rozumiesz? Czyli to, że Niemcy, udając sojusznika Stanów Zjednoczonych i państwo zachodnie, spiskują z Rosją Putina. To jest oczywista oczywistość. A Polska przecież nie wyniosła się na Madagaskar. Polska jest między Niemcami i Rosją.
Nie zmieniliśmy swojej pozycji na mapie, drodzy
państwo. To jeśli znowu uda się ten sojusz niemiecko-rosyjski, przed którym przestrzega Trump, to jak myślicie, co się stanie z Polską?
Czekamy na wasze pytania i komentarze. Zaraz do nich przejdziemy. Ja już dostałam pierwszą część. Dziękuję serdecznie. A teraz chciałam pokazać państwu świetny fragment wczorajszego nauczania pastora Pawła Chojeckiego właśnie odnośnie Stanów Zjednoczonych i Polski. Jak razem walczyliśmy z bolszewikami, z Rosją i zwyciężyliśmy w 20 roku.
Gdyby nie obywatele Rzeczpospolitej, nie byłoby Ameryki. Daliśmy im konkretnych ludzi. Właśnie tych, których już tu Polska się wyparła. Których ta Polska katolicka już nie chciała. Polska niewolnicza. Polska, która leżała plackiem przed carem. Ona już tych ludzi nie chciała. Przyjęła ich Ameryka. Najbardziej znany. Tadeusz Kościuszko oczywiście. To on dał wieśniakom amerykańskim wojska inżynieryjne. West Point, cała kadra, najwyższa kadra dowódcza. Dzisiaj, kiedy otrzymuje mianowanie na pierwszy stopień oficerski, to idzie i przekręca te ostrogi, te kółka w ostrogach, ileś tam razy w pomniku Kościuszki, Polaka. Nie? To on dał nowoczesność armii amerykańskiej. To on dał wojska inżynieryjne, tak bardzo ważne w tym czasie przeróżnych szturmów, oblężeń i tak dalej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. To kto zbudował amerykańską kawalerię? No właśnie Kazimierz Pułaski. To on dał im polską kawalerię. Znaczy, no już nie polską, oczywiście część Polaków tam służyła, ale dał polskie wzorce kawaleryjskie. Czyli dodał Amerykanom skrzydła husarskie, można tak powiedzieć. I rzeczywiście, gdyby nie on, Waszyngton by zginął, prawdopodobnie cała ta wojna zostałaby przegrana na tym etapie. Ale o tym wszyscy mniej więcej wiedzą. A wiecie, kto Amerykanom dał pieniądze na zwycięstwo w tej wojnie? A o tym to już tylko czytelnicy Idź Pod Prąd wiedzą. Polski Żyd z Leszna. Salomon Haim. To on sfinansował amerykańską wojnę o niepodległość. Polacy dali nowoczesność amerykańskim wieśniakom. Polacy dali skrzydła husarskie. Polacy, w tym sensie obywatele Rzeczpospolitej, Żyd z Leszna, poddany króla polskiego, ostatniego jeszcze, dał Amerykanom pieniądze na wygranie tej wojny. Choć mówi się, że polityka jest brudna i nie kieruje się sentymentami, to nie jest to do końca prawda. Bo wiecie, kto uratował praktycznie nas? Teraz w sierpniu będzie tego święto w 1920 roku. Oczywiście, no Bóg nas uratował. Katolicy powiedzą, że Matka Boska. Nie, tak mają. Ale z punktu widzenia militarnego, kto uratował obronę Polski w 20 roku? Amerykanie. To nie wojska amerykańskie. Nie rozumiane, wiecie, że tu armia amerykańska wylądowała i tak dalej. Ale kilku amerykańskich pilotów. Wiecie, co wspomnieli? Właśnie Kościuszkę i Pułaskiego. On mówi, wasi przodkowie dali swoje życie za Amerykę. To my, amerykańscy piloci, płyniemy teraz za ocean dać swoje życie za Polskę. I zorganizowali najnowocześniejszą jednostkę na wschodnim teatrze działań wojennych z bolszewikami. Właśnie tę eskadrę kościuszkowską. To zrobili Amerykanie. Ten jej dowódca, czy pomysłodawca, Leroy się nazywał, on właśnie odwołał się do ofiary Kościuszki Piłsudskiego. A my teraz jedziemy spłacić dług. Dużo by można mówić o roli tego szwadronu, tej eskadry, przepraszam. Ale to ona, można powiedzieć, pod względem militarnym zatrzymała ofensywę Budionnego. Gdyby te dwie armie się spotkały pod Warszawą, czyli od południa by doszedł pod Warszawę na czas Budionny, a od północy i wschodu Tuchaczewski, dla Polaków nie byłoby żadnej i Matka Boska by nie pomogła wtedy. Ale Bóg przez Amerykanów pomógł zatrzymać armię Budionnego. Pod Warszawę przyszła tylko armia Tuchaczewskiego. A tę pogoniliśmy w kalesonach, Wonzadon i tam dalej gdzieś. Nie mogli, jak to się mówi, że tak powiem, spodnie gubili, tak spieprzali spod Warszawy. Zobaczcie, że jednak jest coś pięknego w polityce. Jest coś takiego jak wdzięczność. Jest coś takiego jak wartości w polityce. Skąd się one biorą? Skąd mamy umiłowanie dobra, sprawiedliwości, prawa? Ja wiem skąd. A ty?
Całość tego nauczania na naszym kanale na YouTube bardzo serdecznie polecam. Chrześcijańska Republika, część szósta. Już mam wasze komentarze i pytania i do nich przejdźmy. Lublin. I pytanie, czy te osoby z filmu, chodzi o te materiały, które państwu pokazywaliśmy, to mało inteligentni, opłaceni Polacy, czy ruscy przyjezdni lub ruscy z polskim obywatelstwem?
Ale niezależnie jak odpowiemy na to pytanie, no co nam wyjdzie?
No, czy mamy tych agentów już w polskich służbach, czy oni są jacyś rzeczywiście zewnętrzni?
Na pewno mamy wiedzieć jedno. Jeśli prowokatorzy mówią, idźcie w tym kierunku, to wolni Polacy w którym mają iść? Całkowicie w przeciwnym. Ja powiem, że takich prowokatorów jest pełno.
Ale jak ich rozpoznać?
Takich prowokatorów mieliśmy też w naszym środowisku. Przecież przychodzili do nas, próbowali wniknąć nawet do naszej redakcji i cały czas chcieli nas napuścić na jakieś kontrmanifestacje w stosunku do manifestacji LGBT. Nie? I zaklinali, mówiąc, teraz albo nigdy, musimy teraz coś zrobić i tak dalej. Nie. Właśnie najlepszą bronią na prowokację jest olanie ciepłym moczem.
Dziękuję serdecznie za tę odpowiedź. Stanisław Stoniarski. Unia Europejska i Rosja od dawna nie mogą przeboleć, że Polski nie mogą złamać i odebrać nam niepodległości i ojczyzny, a Polaków mieć jako niewolników, bo nie udało się to zrobić Stalinowi i Hitlerowi.
No, troszkę taki optymistyczny ten komentarz. Daj Boże, żeby tak było, nie? Myślę, że Polaków świadomych w Polsce jest garstka. Bardzo niewielka garstka. Ale jak na razie, nawet ta garstka wystarczy, żeby stanąć ością w gardle sojuszowi hitlerowsko-komunistycznemu Merkel-Putin.
Nightwave. Polacy muszą się nawrócić do prawdziwego Jezusa Chrystusa. To prowokacje okrągłostołowców nie będą im straszne.
Nie jest to takie proste. Nie wystarczy samo nawrócenie. Pismo Święte, jak widzicie, tu Nowy Testament, no tam nie jest to takie grube, ale trochę jest. Nie? Dlatego nawrócenie, czyli zwrócenie się do Jezusa Chrystusa, pozbawienie, załatwia raz na zawsze sprawę naszego wiecznego przeznaczenia. Czyli człowiek wołając szczerze z głębi swojego zbolałego serca, Jezu, zbaw mnie, zostaje wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa na wieki. Otrzymuje w prezencie życie wieczne, przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Ale to jest dopiero początek. Teraz Jezus zaplanował dla człowieka wzrost ku dojrzałości i mądrości. Czyli dopiero kiedy on zostanie, można powiedzieć, przemieniony przez Jezusa w procesie się dojrzewania, wtedy dopiero rzeczywiście dość sprawnie sobie radzi z tymi prowokacyjkami. Jeśli jest niemowlęciem w wierze, nie jest włączony w jakiś biblijny kościół, czyli wspólnotę uczniów Chrystusa, którzy go podniosą, pomogą mu stanąć na nogi. Tak jak starsi uczą młodszych, nie? Przecież jak się uczy dziecko chodzić? No ktoś starszy bierze go za rączki i on próbuje te swoje pierwsze kroki, a potem to już sam biega, tak jak mój syn czy moja córka, to już szybciej niż ja stary teraz, nie? Ale kiedyś, no to wiecie, za dwa paluszki tu ich uczyłem. No to dokładnie tak samo wygląda pomoc w stawianiu pierwszych kroków ku dojrzałości. Czyli potrzeba nam nie tylko nowonarodzonych chrześcijan, potrzeba nam dojrzałych nowonarodzonych chrześcijan. I po to jest właśnie projekt Mega Kościół. Kościół lokalny, media nowoczesne, uniwersytet, a dopiero na końcu wolna Polska.
Mariusz Borucki, te listy to mocna rzecz, najważniejsze chyba to, by pamiętać nie tylko od święta. To komentarz do wideo Fundacji Twój Ruch, która upamiętniła powstańców warszawskich. Listy z Powstania Warszawskiego, polecamy rzeczywiście to wideo i to pokazuje, że można pięknie upamiętnić Powstanie Warszawskie bez wspomniana o jakichś ideologiach, które w ogóle nie mają
znaczenia
związku
w tym,
tak. I znaczenia przynajmniej w tym dniu, drodzy prowokatorzy.
Jest jeszcze, nie, do prowokatorów to by nie przemawiamy. Jest jeszcze kolejna piękna rzecz w tym, że udaje nam się odtwarzać to samo w kolejnych pokoleniach. To jest zadanie Kościoła Jezusa Chrystusa, żeby z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie. To już jest trzecie pokolenie. Powiedzmy, że ja jestem tym najstarszym, ty jesteś tym, który teraz wchodzi w największą swoją aktywność i wydajność życiową. I po tym mamy już pokolenie nastolatków, którzy wchodzą w dorosłość. I zobaczcie, chwała Bogu, udaje nam się to w naszym projekcie przekazywać już do trzeciego pokolenia. Chwała Bogu i czekamy na czwarte. Ono się teraz uczy chodzić.
Tadeusz Marszałek, mamy komentarz odnośnie aplikacji TikTok. czyli jest to chińska...
Zapowiedzieliśmy to.
No, mamy aplikacja taką, szpiegująca.
Mamy taką przypadłość w telewizji Idź Pod Prąd, że inni komentują wydarzenia, a my je zapowiadamy. No i likwidację TikToka w Stanach tośmy zapowiedzieli, nie wiem, ze 2 czy 3 tygodnie temu.
Rzeczywiście Donald Trump zapowiedział blokadę tej chińskiej aplikacji szpiegującej TikTok.
Ciekawe, co na to prezydent Duda. Czy też nagraja coś na TikToka?
Właśnie w tym duchu pisze, ależ Trump jest. No i gdzie teraz będzie występował Dudasz? Bo jak Amerykanie zablokują TikToka, to nie będzie wypadać go promować.
Noż, towarzysz Kurski nie poskąpi wdzięków swojej telewizji.
Radosław Lipecki. Konfederacja tworzy nowy projekt. Kluby Konfederacji. Czyżby konkurencja? Do klubów Idź Pod Prąd. Dla naszych nowych widzów
nie
mówimy...
Jest konkurencja. To jest marna podróba.
Więcej...
Towar wyprodukowany przez zachodnią myśl techniczną potem zostaje w Chinach podrabiany. No to jest podróba. No. Niekiedy lepiej, niekiedy gorzej, ale zawsze to jest jakieś chińskie dziadostwo.
A propos Chin, to rzeczywiście zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby wziąć udział w akcji Chiny kłamią, Polacy umierają. Czekamy na Wasze zdjęcia z takimi hashtagami. Chiny kłamią, Polacy umierają.
Zobaczcie, że
CCP light, Poles died.
Licznik, niestety, zaczynaliśmy jeszcze, było 1600 na początku. Nie? Zobaczcie, teraz 1732, że każdego dnia kolejni Polacy padają ofiarą tej chińskiej komunistycznej broni biologicznej. O tym się mało mówi. Nawet prezydent Duda, jak go tam Ruscy robili w konia, to stwierdził, nie, to nie jest problem, to tam mało umiera, nie, nie. Ponad 1700 osób. To nie jest mało. To jest dopiero parę miesięcy. A już tyle ofiar. Zapewne więcej, tylko nie wszystkie są udokumentowane. Pamiętajmy o tym nie tylko o ilości zakażonych, ale o tych, którzy zostali zabici przez tę chińską inwazję.
Pod hashtagami rzeczywiście prosimy Was o wpisanie aktualnej liczby zgonów na COVID-19. Takie zdjęcia możecie przesyłać na kontakt@idzpodprąd.pl. Dziś o 18:00 zapraszamy na serwis informacyjny, a także Idź Pod Prąd Dogrywka. Tam więcej Waszych komentarzy i pytań, będziemy na nie odpowiadać. Informacja również, że termin challenge'u ilustratorskiego odnośnie ilustracji do wybranej piosenki powstańczej lub wojennej został przedłużony do 4 sierpnia, czyli do dnia jutrzejszego, i czekamy na Wasze prace. Wysyłajcie je na kontakt@idzpodprąd.pl. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, dlaczego się gubimy, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I widzimy się o godzinie 18:00. Do zobaczenia.
Czy zdarzyło Wam się gdzieś zgubić w czasie jakiejś podróży, wycieczki, czy to w górach, w lesie, czy gdzie indziej? No mi się dość rzadko to zdarza. Dzięki Bogu mam dość dobrą orientację w terenie. Ale 2 razy w życiu się zgubiłem i to pamiętam dość jasno. Raz w górach na łatwej trasie, na swoje usprawiedliwienie mam, że już prawie ciemno było, praktycznie zbiegaliśmy, myśleliśmy, że to jest pestka. Ale gdzieś zrobiliśmy jeden mały błąd, na której spolanie, na grani niezbyt wyraźnej, nie skręciliśmy we właściwą ścieżkę, tylko tak, jak nam się wydawało. Chociaż droga była znakowana. I wylądowaliśmy w sąsiedniej dolinie, gdzieś około 11 w nocy. No, Bóg nas wyprowadził, ale było ciężko. Jaki nasz błąd? Rutyna. Zaufaliśmy, że wszystko wiemy. I nie patrzyliśmy na znaki. Spora część chrześcijan, choć ma objawioną wolę Bożą, choć ma braci i siostry, którzy mogą im pomóc, tak ufa swojemu już wyczuciu chrześcijańskiemu czy swojej orientacji, że lekceważy znaki i ładuje się prosto w jakieś krzaki. Drugi raz bardzo niedawno zgubiłem się. Właśnie dlatego mój syn musiał mnie zastąpić w trybie alarmowym na Biblii w czasie zarazy. Otóż gdy już byłem blisko domu, były 2 równoległe drogi oddalone pasem kilkuset metrów. Byłem pewny, bo zaufałem swojej intuicji, że musi być łącznik pomiędzy tymi drogami. A były mokradła. Tak to się skończyło. Wystarczyło, żebym sprawdził na mapie. Albo zapytał przewodnika, czyli tubylca jakiegoś tutejszego. I bym się nie zgubił. Zaufałem swojej intuicji. Nie spojrzałem na mapę Słowa Bożego. Nie spytałem starszych w wierze chrześcijan, czyli przewodników. I wylądowałem w bagnie.
Trzeciego sierpnia 1940 roku Związek Sowiecki anektował Litwę. 10 października 1939 roku Republika Litewska podpisała ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich układ, na mocy którego otrzymała Wilno i jego okolice oraz wyraziła zgodę na utworzenie baz wojsk sowieckich na swoim terytorium. Na mocy tego układu wkroczyło na Litwę prawie 20 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. 14 czerwca 1940 roku Związek Sowiecki postawił Litwie ultimatum, żądając zgody na okupację całego jej terytorium. 15 czerwca około 150 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej zajęło Litwę. W dniach 14-15 lipca 1940 roku przeprowadzono tak zwane wybory. Można było w nich głosować tylko na jedną listę Związku Ludu Pracującego. Według oficjalnych wyników 99,2% głosujących poparło Związek Ludu Pracującego. 21 lipca 1940 roku nowo wybrany Sejm uchwalił Konstytucję Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a 3 sierpnia pełniący obowiązki premiera i prezydenta Litwy Justas Paleckis poprosił Radę Najwyższą Związku Sowieckiego o włączenie Litwy w skład Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Opór przeciwko sowietyzacji na Litwie był bardzo silny. Partyzantkę niepodległościową udało się zlikwidować dopiero w połowie lat 50.